Kamal. Kilkunastoletni chłopak, 18-letni, bierze udział w hinduskiej wersji milionerów. Od finałowej rozgrywki dzieli go jedno pytanie. Ale zanim jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, zostaje aresztowany przez policję. Funkcjonariusze chcą się dowiedzieć, jak tak młody chłopak może znać odpowiedzi na tak trudne pytania, które doprowadziły go ostatecznie do tego ostatniego pytania o milion. I Jamal, siedząc z tymi policjantami, opowiada im historię swojego życia. Historię tego, jak przetrwał. Historię przemocy. Historię tego też, co było dobre. I historię ulicy, która była dla niego szkołą, prawdziwą szkołą przetrwania. I tak się zaczyna ta niesamowita historia o dojrzewaniu przedwcześnie osieroconego dziecka ze slumsów, obfitująca właśnie w niebywałe przygody, szokujące sytuacje, takie przerażające doświadczenia, ale też czasami zabawne zbiegi okoliczności, których normalnie byśmy sobie nie wyobrazili. W krwawych religijnych zamieszkach ginie matka chłopca i on razem ze swoim bratem lądują na ulicy. I mogą przetrwać wyłącznie dzięki sprytowi i temu, że jakoś się dopasowują do tego rytmu miasta, do tego brutalnego świata, w którym wylądowali. I ten film się nazywa Slumdog Millionaire z ulicy. Może część z was widziała ten film. I tak pomyślałem sobie, że w pewnym sensie ta historia chłopca, któremu dzieją się tak niesamowite rzeczy po drodze do dojścia do tego głównego pytania, no on ostatecznie wygrywa ten milion, wygrywa całych tych milionerów, że można to trochę porównać do naszego chrześcijańskiego życia, w którym przeplatają się takie chwile pełne radości. U Jamala to były chwile, kiedy poznał swoją koleżankę Latikę, z którą potem był przez lata, czy lata za nią tęsknił, w końcu są razem, ale też są momenty bardzo trudne. Są momenty, kiedy niczego nie rozumiemy, co się z nami dzieje. Nie rozumiemy tego zła, które wokół nas ma miejsce. Nie rozumiemy sytuacji, kiedy ktoś przedwcześnie, czy tak powiem za młody umiera, albo jakaś bardzo ciężka choroba wchodzi nagle do czyjegoś życia i z dnia na dzień ta osoba po prostu odchodzi. I choć pewnie większość z nas nie szykuje się do wzięcia udziału w takim teleturnieju, w którym mogliśmy dojść wreszcie do tego ostatniego pytania i nie zbieramy tych życiowych doświadczeń po to, żeby wziąć w nim udział, ale na pewno chcemy mieć przekonanie, że te kropki w naszym życiu, one się jakoś łączą, że jest jakiś większy cel, że to wszystko, co się dzieje w naszym chrześcijańskim życiu, jest po coś. I w dzisiejszym fragmencie apostoł Paweł przypomni lub uzmysłowi nam, po co to wszystko jest, jaką rolę w naszym życiu odgrywają te różnego rodzaju wydarzenia, w szczególności te trudne czy dla nas niezrozumiałe. Ale zanim przejdziemy do tego tekstu, przypomnijmy sobie trochę kontekst. W rozważaniu listu do Rzymian doszliśmy do 8 rozdziału i ten 8 rozdział, idąc na tej ścieżce przez list do Rzymian, można powiedzieć, że jest taką łąką. Po wchodzeniu, po ścieżce doszliśmy do pięknej, pachnącej, nasłonecznionej łąki. I to jest takie miejsce, w którym fajnie by było zostać. Przyjść i mieć tylko przed sobą 8 rozdział listu do Rzymian i go czytać na nowo każdego dnia, bo on jest wielkim pokrzepieniem. I wspominałem o tym ostatnio, ale dzisiaj to powtórzę, że jeżeli przechodzimy przez trudne momenty w naszym życiu, to jednym z przycisków, który mamy do uruchomienia w naszym duchowym życiu, powinien być przycisk otwórz 8 rozdział listu do Rzymian, bo tam znajdziemy wiele, wiele pokrzepienia. To o czym było ostatnio? Ostatnio mówiliśmy o Bożych zwiastunach, o tym, że Pan Bóg daje nam pewnego rodzaju sytuacje, ale też patrząc szerzej na świat, na stworzenie, na to, co tutaj się dzieje, daje nam te doświadczenia po to, żebyśmy zobaczyli jakąś dalszą perspektywę. I tak przyglądaliśmy się takim trzem zwiastunom, które z jednej strony pokazują nam, jak jest dzisiaj, ale z drugiej mówią nam o tym, co będzie w przyszłości. Pierwszy z tych zwiastunów to cierpienie. Cierpienie, które wskazuje na przyszłą chwałę. I apostoł Paweł pisał, że cierpienia nic nie znaczą. Tam było użyte takie porównanie cierpienia jako nic nieważącego w porównaniu z chwałą, a chwała to jest coś ciężkiego. To słowo użyte dla określenia chwały to była wielka waga. Czyli mamy coś, co jest cierpieniem i mamy tą wielką chwałę. Oczywiście to nie oznacza, że apostoł Paweł negował cierpienia i mówił, że nie powinniśmy się zupełnie nimi przejmować, ale można mieć zwycięską perspektywę na dzisiejsze cierpienia, o ile mamy tą wyczekującą nadzieję przyszłej chwały. Czyli możemy mieć zwycięską perspektywę na dzisiejsze cierpienia, mając wyczekującą nadzieję dotyczącą przyszłej chwały. I wiemy, że ta nadzieja dla osób wierzących to nie jest jakaś mrzonka albo nomen omen pobożne życzenie. To jest takie głębokie przeświadczenie, które mamy zakotwiczone nie tylko w tych historycznych wydarzeniach związanych z życiem i śmiercią Pana Jezusa, ale też z naszymi osobistymi doświadczeniami przemienionego życia. Po drugie, mówiliśmy o stworzeniu, które wskazuje na przyszłe odrodzenie. I czytaliśmy o tym, że stworzenie z tęsknotą wyczekuje objawienia się synów Boga. I że to są takie jakby bóle związane z zrodzeniem. I wiemy dobrze, że to, że ta ziemia jest przeklęta, wynika poniekąd z grzechu człowieka. To czytaliśmy w Księdze Rodzaju. I dzisiaj to widać dobrze w naszym świecie. Wiemy, że ten świat nie rozwija się, tylko raczej dąży do destrukcji, którą nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Ale tak jak powiedziałem, to są bóle porodowe. To są bóle, po których następuje radość. I tą radością będzie właśnie to przyszłe odrodzenie, o którym mówi apostoł Paweł. No i trzeci zwiastun jest związany z tym naszym ciałem, które niszczeje, które z dnia na dzień się starzeje. Ale z drugiej strony mamy pierwszy owoc, taki zaczyn Bożego działania w naszym życiu. I to jest duch, który jest nam dany. I to jest trochę tak, że jesteśmy właśnie obywatelami nieba i jednocześnie obywatelami ziemi. Nasze ciało niszczeje, ale nasz duch się odnawia każdego dnia. I to jest też niesamowite, myślę, że dla tych z nas, którzy oddaliśmy swoje życie Panu Bogu, że mamy takie poczucie gdzieś głęboko w sercu, że ten świat jest, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, on nie jest naszym domem, on jest jakimś miejscem przejściowym. No ale trzeba właśnie zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, którą też wówczas sygnalizowałem, że jeżeli nie jesteś dzieckiem Bożym, to te obietnice ciebie niestety nie dotyczą. Dobra informacja jest taka, że masz czas na to, żeby się pojednać z Panem Bogiem. Gorsza lub zła informacja jest taka, że nie wiesz, ile tego czasu ci zostało. I jeżeli słuchasz tego, jesteś tutaj na sali lub przez internet i nie oddałeś swojego życia Panu Bogu, to wiedz, że dzisiaj też jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz to zrobić. Możesz wyznać Bogu, że zgrzeszyłeś przeciwko Niemu, uwierzyć w to, że Jezus Chrystus zmarł za twoje grzechy i poprosić Go o przebaczenie twoich grzechów i powierzyć Mu swoje życie. I wówczas zostaniesz zaadoptowany do Bożej rodziny i będziesz mógł się trzymać tych wszystkich obietnic, o których czytaliśmy zarówno ostatnim razem, jak też dzisiaj będziemy czytać. Dzisiaj przestudujemy kolejny fragment 8 rozdziału. To będą wersety od 26 do 30. I będzie tutaj mowa o dalszym działaniu Ducha Świętego, nawet tam, gdzie my tego nie widzimy, nie czujemy, ale wiemy, że On tam jest. I będziemy się też przyglądali kwestii Bożego wybrania i pewnemu nierozerwalnemu łańcuchowi Bożych działań. I zobaczymy w pełni, jak wygląda ten cudowny Boży plan dla naszego życia. Zaczniemy od tekstu. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I podzielimy sobie ten tekst na trzy części. Pierwszą część nazwałem duchowe wsparcie. I to będą wersety 26 i 27. W wersecie 26 mamy użyte pierwsze słowo podobnie. I to słowo podobnie odnosi się oczywiście do fragmentu, który mieliśmy okazję ostatnio studiować, gdzie mówiłem o tym, że my jakby wzdychamy, czy ten nasz duch wzdycha, jest takim pierwociną Bożego takiego wszczepienia w nas tej Bożej chwały. I dzisiaj apostoł Paweł, kontynuując tę myśl, mówi: podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. I to jest naprawdę wyjątkowe, że obecny w odkupionych ludziach Duch modli się za nich. Ale to nie wszystko. Nie tylko Duch się modli za nami, nie tylko Duch, ale też modli się sam Pan Jezus, o czym czytamy w innych fragmentach Nowego Testamentu. Także mamy wsparcie z obu stron. Z jednej strony Duch Święty się za nami modli, z drugiej strony Jezus siedzący po prawicy Ojca. I to jest, myślę, już pierwsza taka myśl wzmacniająca dla nas, że kiedy jest ciężko, kiedy myślimy, że jesteśmy sami, możemy wiedzieć, że przynajmniej dwie osoby się o nas modlą. Modli się o nas Duch Święty i wstawia się też za nami sam Pan Jezus. Czasami myślimy, że może nie jesteśmy tacy słabi i że sobie sami poradzimy. I wtedy, gdy przychodzą trudności, zwracamy się do Boga. A w tym wersecie jest napisane, że Duch Święty stale się z nami, stale nas wspiera. Dlaczego? Dlatego, bo cały czas tak naprawdę jesteśmy słabi, tylko czasami sobie tego nie uświadamiamy. Cały czas jesteśmy słabi, ale czasami sobie tego nie uświadamiamy. W innym miejscu apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian opisuje taką sytuację, takiej rozmowy z Panem Jezusem, którą miał, kiedy modlił się o to, żeby został pewien cierń z jego ciała zabrany. Do końca nie wiemy, czym był ten cierń, co to było, czy to była jakaś choroba, czy to była jakaś skłonność, ale on prosił Jezusa o to, żeby on jego zabrał. I wtedy jest zacytowane w tym właśnie drugim liście do Koryntian, są słowa Pana Jezusa, który powiedział: wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. Także im jesteśmy słabsi, tym bardziej objawia się moc Boga. Duch Święty pomaga nam też nam samym się modlić, bo naszym problemem w modlitwie, myślę, że jest to, że do końca nie wiemy, jak się modlić i też nie wiemy, o co się modlić dokładnie. I co tutaj się dzieje? To jest też niesamowite dla mnie odkrycie, że Duch Święty wstępuje jakby do akcji, wspierając nas w modlitwie w momencie, kiedy my się modlimy. Czyli On wspiera nas w naszych modlitwach. Nie ma tu mowy o tym, że On jakby za nas się o coś modli, ale w momencie, w którym zaczynamy się modlić, jest jakby aktywowane Jego wsparcie w modlitwie. I wtedy może bardziej mamy rozeznanie, o co się modlić. Mamy rozeznanie też, jak się modlić i co z tego powinno dla nas zostać, jaki wniosek? że powinniśmy modlić się, oczekując jednocześnie Bożego prowadzenia. I wtedy, kiedy zaczynamy się modlić, to Duch Święty wkracza do akcji, będzie nas wspierał w tym i będziemy dobrze wiedzieli, czy będziemy odkrywać to, o co mamy konkretnie się modlić. Dobrze, drugi fragment to takie składniki Bożej opatrzności. Tak to nazwałem. I tutaj przyjrzymy się wersetom 20, 28 i 29. Tu jest tak napisane, wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. No i ten werset 28 to jest jeden z tych wersetów, które często znajdują się na lodówkach. On jest takim magnesikiem. Nie wiem, czy akurat w tym tłumaczeniu, ale może w innym, czyli że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Tak to czasami jest przetłumaczone. I z tego wersetu 28 możemy wyprowadzić takie cztery rzeczy związane z tymi atrybutami, z tymi aspektami Bożego prowadzenia, zaopatrzenia, czy właśnie, jak to można nazwać, opatrzności. Dobrze, pierwszy punkt. Jest tam napisane, że wiemy. Musicie mu wierzyć, choć nie widzicie. To pierwsze słowo, czy drugie słowo tego 28 wersetu to jest, że wiemy. I apostoł Paweł nie pisze tutaj, że mamy nadzieję, ale ma pewność. Teraz wielu rzeczy w życiu nie wiemy. Nie wiemy na przykład, jak się modlić, o czym już mówiliśmy, co było w wersecie 26. I widzimy, że wielokrotnie, chociażby na kartach Starego Testamentu, w psalmach, widzimy, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Czy pewnych rzeczy nie rozumiał chociażby właśnie Dawid, który te psalmy pisał i pytał się Boga, Boże, dlaczego? Dlaczego pozwalasz? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego tamto się dzieje? Ale w takich właśnie momentach, kiedy zadajemy te pytania, powinniśmy wrócić do tego, że dobrze, Boże, ale ja wiem, że Ty współdziałasz. Przyjmuję to z wiarą, że Ty jesteś w stanie wszystko, czy Ty wszystko kontrolujesz, że jesteś Panem tej sytuacji. Drugi aspekt tego to jest warunek Bożego prowadzenia. I trochę wracam do tego bycia dzieckiem Bożym. Tutaj też jest wskazane, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Tak więc ta obietnica tej opatrzności, ona dotyczy osób, które są dziećmi Bożymi, które zostały przez Niego powołane. I tak jak wspominałem przy tym poprzednim fragmencie, to już teraz drugi raz zapytam dzisiaj, czy ty jesteś pojednany z Panem Bogiem? Czy możesz powiedzieć, że jesteś Jego dzieckiem? Jeżeli chwytasz się tej obietnicy, która jest w wersecie 28, a nie jesteś Jego dzieckiem, to wcale Pan Bóg nie gwarantuje, że właśnie On w taki sposób będzie twoje życie prowadził, że będzie cię taką swoją tą opatrznością w odpowiednim kierunku prowadził. A jaki ten kierunek, co jest tym dobrem, to o tym za chwilę się dowiemy. Wreszcie trzecia rzecz, to jest kompleksowość Bożej opieki, czy Bożego zaopatrzenia. Pojawia się tutaj słowo wszystko. Wszystko służy ku dobremu. To nie znaczy, że wszystko jest dobre, bo czasami dzieją się rzeczy, no, które trudno jest powiedzieć, że coś jest dobre, jeżeli widzimy czyjeś cierpienie, widzimy śmierć, widzimy naprawdę przechodzenie przez jakąś traumę. Ale też czasami widzimy to, że jeżeli ktoś przejdzie przez coś konkretnego, trudnego w swoim życiu, to mu daje niesamowity bodziec do rozwoju relacji z Panem Bogiem. I pewnie słuchaliście wielu świadectw. Tak często jest, że trudne doświadczenie w naszym życiu jest właśnie tym, które jest takim katalizatorem, który doprowadza nas ostatecznie do tego, żeby oddać swoje życie Bogu albo zbliżyć się do Boga. Przeznaczenie Bożej troski, Bożego zaopatrzenia, to jest właśnie to ku dobremu. I oczywiście nie chodzi tutaj o nasz komfort, ani o nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej osobie Joni Erickson Tada. To jest Amerykanka, która będąc nastolatką skoczyła na główkę niestety do zbyt płytkiej wody i została czterokończynowo porażona. Potem się nawróciła po okresie buntu, ale nawróciła się i no i przez lata świadczy o Panu Jezusie, jeździ po całym świecie, prowadzi organizację Wheels for the World, gdzie rozdaje wózki, między innymi inwalidzkie, ludziom w biednych rejonach świata. Ale ktoś ją zapytał o to, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? I ona wtedy odpowiedziała, że Bóg pozwala na to, czego sam nienawidzi, aby wykonać to, co kocha. Pozwala na to, czego sam nienawidzi, aby wykonać to, co kocha. Że możemy być pewni, że Bóg nigdy nie marnuje naszego cierpienia. No właśnie, czym jest to dobro? Przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tym dobrem jest podobieństwo do Chrystusa, a nie powodzenie, nie sława czy zdrowie. Dlatego jeżeli słyszymy, Bóg ma cudowny plan dla twojego życia, to nie myślmy sobie o tym właśnie w kwestiach ziemskich, w kwestii jakiegoś powodzenia tutaj, że nam się będzie bezproblemowo, bezkonfliktowo żyło, tylko ten cudowny Boży plan polega na tym, że Pan Bóg chce nas upodobnić do swojego Syna i chce nam dać doświadczenia, które nie będą takie, jak doświadczał Pan Jezus, ale czasami będą podobne. Czy doświadczymy podobnych trudności, podobnych zranień, jakich doświadczył Pan Jezus, i to będzie wykonywało tą długą, żmudną pracę w naszym sercu, w naszym charakterze, żebyśmy choć trochę byli w stanie odzwierciedlić to, kim był Pan Jezus i jaki był Pan Jezus. Okej, wreszcie trzecia część, ostatnie dwa wersety. Nazwałem to złoty łańcuch, bo tak też w teologii się nazywa pewien splot pewnych logicznych, pewien splot logiczny, który tutaj znajdziemy. Także ten złoty łańcuch to wersety 29 i 30, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Także widzimy ten łańcuch, jedno ogniwo za drugim jest ze sobą połączone i to jest taki nierozerwalny, wspaniały Boży łańcuch. I te wersety tak naprawdę stanowią kontynuację przesłania o Bożej trosce. Bo mamy tutaj pięć rzeczy, które związane są znowu z zapewnieniem tej kompleksowej opieki, tego zaopatrzenia dla osób, które są jego dziećmi. Poznał, przeznaczył, powołał, usprawiedliwił, obdarzył chwałą. I czy cztery rzeczy mogły już się dokonać w naszym życiu, ale dlaczego ta piąta rzecz, to obdarzenie chwałą, jest tutaj również w czasie przeszłym? Bo jest wskazane, że obdarzył chwałą. Nie wiem, jak po niektórych, ale myślę, że po mnie jeszcze nie widać, że zostałem obdarzony chwałą. Może są tutaj takie osoby, które mogą powiedzieć, tak, ja jestem obdarzony chwałą i to ze mnie gdzieś tryska. Dlatego to pytanie o ten czas przeszły jest, myślę, że uprawnione i możemy sobie je tutaj zadać. Jak to jest? Ale Pan Bóg patrzy na cały czas, na czas, który jest od stworzenia do końca świata, jako na teraźniejszość. I bardzo często, chociażby na kartach znowu Starego Testamentu, pojawia się chociażby proroctwa o Panu Jezusie, gdzie jest znowu opowiedziane, że On umarł, On niósł na sobie nasze ciężary. Tak? Nie wiem, czy kojarzycie takie fragmenty, gdzie też musimy, dobra, jak to jest, On niósł, ale mówi to prorok o czasie przyszłym. Ale dla Boga Bóg jest jakby poza czasem. Dla Boga cały czas jest teraz teraźniejszość. Bóg stworzył czas i nie może powiedzieć o tym, że właściwie dla Niego czas przeszły, teraźniejszy, przyszły to jest cały czas jedno. To jest ta jedna wielka, jedna wieczna teraźniejszość, bo tak na to patrzy Pan Bóg. Myślę, że to jest trudne do zrozumienia dla nas. Ja mam z tym problem, nie ogarniam tego, jak to jest, że mogę powiedzieć coś o przeszłości, wiedząc, że to się jeszcze nie wydarzyło. Ale wierzę, że Bóg właśnie tak patrzy na nasze życie i tak patrzy na cały świat z perspektywy wieczności. No i te wersety, które tutaj mamy zacytowane, to są jedne z takich kluczowych wersetów, które mówią nam o czymś takim jak predestynacja, o wybraniu. I pozostałe fragmenty, które moglibyśmy tutaj przywołać, znajdują się chociażby w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, wersety 3-14, czy chociażby w 9 rozdziale listu do Rzymian, który będziemy jeszcze studiowali. I te teksty w oczywisty sposób mówią o Bożej suwerenności, o tym, że Bóg ma pełną kontrolę nad wszystkim. I dowiadujemy się z nich, że Bóg miał właśnie ten misternie zdefiniowany plan, który realizuje w czasie. Ale on się opiera nie tylko o Bożą suwerenność, ale też się opiera o Bożą miłość, o tą łaskę, tą niezasłużoną Bożą przychylność i miłosierdzie. I nie chciałbym, chociażby tak w moim życiu, żeby predestynacja stała się pewną rodzaju wymówką do na przykład wywyższania się. No dobrze, ja zostałem wybrany, ale ty może nie, no to ja jestem lepszy. Żeby to nie było tak, jak jest, wiecie, czasami chociażby przed meczem jakimś piłkarskim, kiedy wychodzi trener, ma karteczkę z nazwiskami zawodników i na tej karteczce albo jesteś, albo ciebie nie ma, albo siedzisz na rezerwie, albo jesteś powołany. To nie tak jest z Panem Bogiem. Powinniśmy uważać, myślę, na ten nasz taki indywidualizm, ponieważ predestynacja, tak jak ja ją rozumiem, ona nie jest doktryną, która ma na celu ograniczenie Bożej miłości tylko do tej wybranej grupki, albo też ograniczenie łaski czy Bożego miłosierdzia, a nie wykluczenie kogoś z zasięgu działania Ewangelii. Ponieważ Bóg dostępny jest dla całej ludzkości. Wiemy o tym, mówi to sam Pan Bóg, mówi o tym Pan Jezus, mówi o tym apostoł Paweł, mówi o tym apostoł Piotr. Chociażby znany werset z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset, czyli Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego Syna, aby ktokolwiek wierzy, był zbawiony. Czy 1 list do Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset, gdzie jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To apostoł Paweł pisze, a co pisze apostoł Piotr w 2 liście, 3 rozdział, 9 werset? Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem nas. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Należy też zwrócić uwagę, że celem tego wybrania jest nie tylko to niebo po śmierci, ale też upodobnianie się do Chrystusa już teraz. Bo w liście do Efezjan możemy przeczytać takie słowa, 1 rozdział, 4 werset. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Albo w innym fragmencie tego samego listu, jesteśmy jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Tak więc zostaliśmy wybrani do tego, żeby być świętymi i nieskalanymi. I Bóg przemienia nas na podobieństwo Chrystusa po to, żeby być może inni, widząc to w nas, zareagowali wiarą na Jego przesłanie Ewangelii. I tak powinniśmy patrzeć na tym, że predestynacja to nie jest jakiś osobisty przywilej, który mamy, ale to jest pewna odpowiedzialność, jaką Bóg kładzie przed nami w ramach tego przymierza, które z Nim zawieramy. Jeśli rozejrzymy się na świat wokół nas, możemy być cały czas w jakimś napięciu. Tyle się dzieje różnych rzeczy, złych rzeczy, których nie rozumiemy, nie możemy ich zaakceptować. Jeśli z kolei patrzymy sami na siebie i na nasze możliwości, to możemy popaść w depresję, bo możemy co rusz się przekonywać o tym, że jesteśmy słabi. Ale jeżeli spojrzymy na Jezusa, uchwycimy się Ducha Świętego, to możemy znaleźć prawdziwe ukojenie. Także Bogu niech będą dzięki za to, jak cudowny scenariusz przygotował dla nas, jak cudowny jest ten Boży plan, w którym przewidział dla nas rolę do odegrania. Amen. Zapraszam do modlitwy.